Dzisiejsza nauka będzie trochę apokaliptyczna, dlatego że tytuł zaczerpnięty jest z Apokalipsy świętego Jana z 22 rozdziału z 7 wiersza. Czy ktoś wie, co to jest za wiersz? Nie. Oto przyjdę niebawem, mówi Pan. Błogosławiony, kto strzeże proroctwa tej księgi. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zatrzymali się przy temacie powtórnego przyjścia Chrystusa, czyli zastanowili się nad tym, w jaki sposób oczekujemy Pana. Kilka lat temu na pielgrzymce do Ziemi Świętej nasz przewodnik, franciszkanin, ojciec Eleazar, tak na marginesie bardzo komiczny człowiek, dużo kawałów nam opowiadał, bardzo kompetentny, a jednocześnie ja już brzuch mnie bolał, jak nie mogłem ze śmiechu. Co chwilę jakiś kawał, z żadnym się nie powtórzy, a było ich naprawdę masa. Ale w pierwszego dnia już, kiedy jechaliśmy autokarem, zadał nam pytanie. Pierwsze, kto chce iść do nieba? Wszyscy w autokarze się zgłosili. On zadał drugie. A kto chce iść dziś? I zgłosiło się dwóch księży z przodu. I on mówi, no zobaczcie. Nasze patrzenie na wieczność jest trochę takie oddalone. Jesteśmy bardzo mocno związani z tym, co jest tu i teraz. Z naszą doczesnością. Może tej wieczności się obawiamy. Może gdybyśmy mieli powiedzieć, to powiedzielibyśmy, że nie jesteśmy dzisiaj gotowi. Gdybyśmy dzisiaj zadali nam takie same pytania, te dwa. Kto chce iść do nieba? A kto chce iść dziś? To ilu z nas chciałoby dzisiaj rozstać się z doczesnością, mając świadomość, że jestem już przygotowany, że chcę, naprawdę chcę się spotkać z Chrystusem, przejść przez granicę wieczności, tak świadomie. Różnie patrzymy na życie wieczne, różnie patrzymy na powtórne przyjście Pana Jezusa, na sąd, który ma być nad światem, sąd, który dotknie również nas. I kiedy słyszę słowo sąd, zwłaszcza sąd ostateczny, i jeszcze jak sobie pomyślę, że on będzie dotyczył również mnie, to jakie uczucia mną targają? Często towarzyszy nam lęk. Dokąd pójdziemy? Jak zostaniemy osądzeni? To nie jest tylko taka ciekawość czy niepewność, jaki będę miał dzisiaj nocleg, ale coś więcej. Boimy się surowego sądu. Nadto i tutaj w doczesności wijemy sobie różne gniazdka. Tak jakby ten czas tego odejścia, pożegnania z tym światem miałby się nigdy nie skończyć. Bardziej zwracamy uwagę na to, co zmysłowe, niż to, co duchowe. W centrum naszego życia jest wiele trosk. Chyba najwięcej o kształt tego życia tutaj na ziemi. Dzisiaj zwłaszcza dajemy się pochłonąć wszechogarniającej konsumpcji. Jak patrzymy wokół, jak w jaki sposób świat żyje, jak my żyjemy, to myślę, że jednym z takich wspólnych mianowników często jest konsumpcja. Reklamy w taki sposób działają, żeby napędzać tę konsumpcję, żeby coraz więcej ludzie chcieli, pragnęli, kupowali, spożywali i tak dalej. Korzystali. Poza tym jest dzisiaj coś takiego jak duży pęd ku wiedzy, władzy, znaczenia jakiegoś w świecie, ale tej wiedzy, która tylko pomoże mi nad czymś panować, nad kimś panować, w jakiś sposób tak panować. Oczywiście są jeszcze te troski związane z codziennością, jak ułożyć sobie życie, żeby znaleźć kogoś, w cudzysłów teraz biorę, dla siebie, żeby utrzymać rodzinę, żeby żyła na coraz lepszym poziomie. Nie kończą nam się nasze troski, nasze głody, jeśli ich nie porządkujemy, jeśli w nie nie wprowadzamy Jezusa i Ewangelii. Po prostu zawsze będzie nam czegoś brakowało. Zawsze czegoś będziemy chcieli więcej. Zawsze będziemy mieli za mało. A kiedy nie porządkujemy, kiedy nie wprowadzamy Jezusa pośród to, czym żyjemy na co dzień, to potem lęk staje się jeszcze większy. Lęk związany z sądem, lęk związany z wiecznością i może nawet przychodzi nam na myśl ucieczka od tego myślenia, żeby jakoś było nam przyjemnie. Nie chcemy o tym myśleć, nie chcemy się rozdrażniać, nie chcemy napędzać tego lęku. Czujemy, że rozmijamy się z Bogiem, że owszem, jakieś miejsce Jemu zostawiamy, ale na pewno nie jest to miejsce centralne. Także z jednej strony towarzyszy nam lęk przed konsekwencjami naszych wyborów. Inni znowu bardzo lekko podchodzą do myślenia o Jezusie. Takie zafałszowane rozumienie miłosierdzia Bożego. Ja wielu takich ludzi spotykam dzisiaj. Takich, którzy mówią: Pan Bóg jest miłosierny, On mi wszystko przebaczy, ale widzą Go jako takiego dobrego kolegę, którego można poklepać po plecach. Jakby w tym Słowie Bożym, w Ewangelii są bardzo wybiórczy, bo słyszą: idź i tak, ja Ci odpuszczam, ja Ciebie nie potępiam, ale nie słyszą tej drugiej części: idź i odtąd już nie grzesz. Nie chcą tego słyszeć, wypierają. Jakby tam to miłosierdzie było tylko: no, taki dobry Bóg, taki dobry dziadziuś sobie siedzi na chmurce i mi wszystko przebacza, a ja nie muszę nic robić ze swoim życiem. Ja nie muszę się zmieniać. Ja mogę dalej siedzieć w moim grzechu. Ja mogę dalej żyć tak, jakby Boga nie było. Bóg jest miłosierny. To jest oczywiste. Ale to znaczy, że jest też, oprócz tego, że jest afirmujący, tak jak sobie mówiliśmy na jednej z konferencji, przyjmujący nas, jest też wychowujący. Nie daje nam błogosławieństwa na grzech. Dzisiaj ludzie czasami, się zdarza dosyć często już, żyją w związkach niesakramentalnych, zawierają taki związek, przychodzą do księdza, a ksiądz na pobłogosławi obrączki. Jakby się to... Bóg nie błogosławi nam na grzech. A dzisiaj chciałby tak świat widzieć Boga, że właśnie poklepie nas po ramieniu, że nam pobłogosławi na to nasze życie w taki sposób, że dobrze, już tak ci się poukładało, to sobie tak żyj. Żyj sobie w grzechu, nic się nie dzieje. Ja będę z tobą. Nie można pogodzić Chrystusa z grzechem. Nie da się tego zrobić. On nie będzie pomocą w rozwijaniu naszych niekoniecznie dobrych projektów na życie. Często będzie nas z tej drogi zawracał, będzie krzyżował nam drogi i plany. Wtedy będziemy się obrażali na Pana Boga. Jak to? Nie błogosławisz. Nie błogosławisz. A On w ten sposób działa, żeby nas nawrócić. I dzisiaj już sobie też to powiedzieliśmy przy mówieniu o duchowej adopcji i też o aborcjach, których się dokonuje, że wszystko ma swoje konsekwencje. Każdy wybór, każda decyzja, one niosą swoje konsekwencje. Dlatego tak ważne jest, byśmy odpowiedzialnie podchodzili do życia. Życie nie jest zabawą. Życie nie jest na próbę. Nie ma życia na próbę. Nie ma. Wszystko jest na serio. Nawet to, co się mówi czasami, życie na próbę, kiedy młodzi zaczynają mieszkać ze sobą, to nie jest na próbę. Wszystko jest na serio. I wszystko ma swoje konsekwencje. No i dotykamy tutaj tematu, który się wiąże również z wiecznością. Odpowiedzialnie wziąć na siebie konsekwencje swoich wyborów. Odpowiedzialnie wziąć na siebie konsekwencje swoich wyborów. Gdybyśmy tak pomyśleli, to właściwie za każdy jeden grzech śmiertelny powinniśmy ponieść karę piekła za każdy grzech śmiertelny. To, co Chrystus dla nas zrobił, jest niesamowite. Ale czy my tak myślimy o grzechu? Czy tak myślimy o konsekwencjach, które Jezus za nas wziął? Czy one są dla nas takie oczywiste? Kiedy pobłądziliśmy, mamy prosić o miłosierdzie i pomoc w naprawie, o odnalezienie właściwej drogi powrotu. Bóg jest miłosierny i naprawdę chce nam w tym pomóc. Ważne jednak, byśmy stawali w prawdzie i nazywali rzeczy po imieniu. Żeby nie żyć w lęku na to, co będzie w wieczności, potrzeba, byśmy szukali prawdy. Właśnie w prawdzie stawali, nazywali zło złem, a dobro dobrem. Jeśli coś mi nie służy, jeśli coś prowadzi mnie do złego, to ja muszę to nazwać, że to jest dla mnie złe. Może obiektywnie nie jest to złe, ale dla mnie jest złe, bo mnie do zła prowadzi. I ja mam tego unikać. Dzisiaj, już od czasu grzechu pierworodnego, wszystko się miesza. Zauważmy, że zły próbuje zatrzeć granice pomiędzy dobrem i złem. Pan Bóg, kiedy stwarzał świat, wszystko ponazywał. Granice postawił pomiędzy jednym a drugim, niebem a ziemią, wodami a ziemią i tak dalej. Co robi zły? Zaciera granice pomiędzy dobrem i złem. Żebyśmy nie zważali na to. Żebyśmy też nie zauważyli, że jesteśmy zwodzeni przez Niego. Żebyśmy byli przekonani, że dobrze robimy. Żebyśmy się to po prostu dobrze czuli. Taki good feeling. Dobrze się czuj. Jak się dobrze czujesz, to dobrze. To jesteś dobry, wszystko jest dobrze. Niekoniecznie dobre samopoczucie jest oznaką tego, że idziesz dobrze. Zły próbuje nam wymieszać wszystko. Największym grzechem współczesnego świata jest zanik poczucia grzechu. Człowiek, który jest w grzechu, powinien się źle czuć. I powinien chcieć wrócić. Powinien żałować za swój grzech. Powinien płakać z tego powodu, że zgrzeszył. Że się zagubił. Hiob, 13 rozdział, 23 wiersz. Możemy tak usłyszeć takie słowa Hioba. Ile mam przewin i grzechów? Ujawnij występki i winy. Ujawnij. Psalmista też zawoła, to jest w psalmie 139. Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Doświadcz, poznaj moje troski i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną. Zbadaj, bo ja sam nie do końca wiem. Może to, że ja jestem taki pewny, to jest taka pewność jak u Piotra. Panie, nigdy się Ciebie nie zaprę. Albo to ta pewność u Piotra, kiedy Jezusowi mówi: Jezu, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. Niech Cię Bóg broni. Co usłyszał wtedy? Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Moi kochani, potrzebujemy Bożego światła. Potrzebujemy kształtowania naszego sumienia i właściwego poznania, czy to, co wybieramy, jest dobre, czy nie. Święty Paweł w liście do Koryntian woła: wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. A w innym miejscu w liście do Galatów powie: wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Obdarzył nas Bóg wolnością i sami wybieramy zatem, czy jesteśmy z Nim w przyjaźni, czy się od Niego oddalamy, czy zrywamy więzi. Nie da się pogodzić grzechu z łaską. Nie chodzi o wyparcie z siebie, zagłuszenie sumienia, ale o prawdę. Tylko w prawdzie zbliżamy się do Pana. Tak, tak, nie, nie. Co więcej, jest od złego pochodzi. Jak dzisiaj ze mną jest? Co takiego się ze mną dzieje? Jaki jest mój grzech? Gdzie mnie zwodzi zły duch? Co wydaje mi się dobre? Nawet prawda o naszym grzechu jest lepsza niż maska zewnętrznej poprawności. Pomyśl sobie o tym. Nawet prawda o moim grzechu jest lepsza niż maska zewnętrznej mojej poprawności względem innych, względem Pana Boga. Ja mogę mieć złożone rączki, ja mogę iść w pielgrzymce. Prawda o mnie samym, nawet prawda o moim grzechu, jest lepsza niż to, co tylko widać na zewnątrz. Wracamy do tematu powtórnego przyjścia Pana. Z tym momentem, czy też z momentem naszej śmierci, łączy się to, co jest teraz. To teraz decydujesz. To teraz wybierasz. Nie masz tego, co będzie później. Nie masz tego, co będzie jutro, co będzie za godzinę. Jest jakiś tajemniczy związek, zauważmy, między chwilą obecną a godziną naszej śmierci, tudzież momentem ostatecznego przyjścia Pana. Zobaczcie, modlimy się podobnie. Módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Kiedy moment jest dobry, no właśnie, kiedy ten moment jest dobry, żeby przylgnąć do Pana? Każdy. Teraz. Chociażbym odkrywał swój najgłębszy, swoją największą nędzę, największy grzech, to teraz ważna jest decyzja. Teraz mam całym sercem przylgnąć do Pana, stanąć w prawdzie, wprowadzić Jezusa w centrum mojej doczesności, zacząć żyć prawdziwie pełnią życia. Jest takie słowo w Biblii, w Nowym Testamencie, zwłaszcza u świętego Jana, kiedy Jan pisze o życiu, zoe. Jest to tłumaczone jako życie wieczne. A tak naprawdę to jest życie w Chrystusie, życie nowe. I ono się zaczyna już teraz. To ja teraz już zaczynam nowym życiem żyć. Nie chodzi o to, co będzie po mojej śmierci. Chodzi o to, co teraz jest. Czy teraz żyjesz wiecznie? Czy jesteś teraz w łasce uświęcającej? To droga walki duchowej z tym, co okazuje się namiastkami życia, co nas odciąga od przyjaźni z Jezusem, od zawierzenia Jemu wszystkiego, co niejako każe nam oddalać Jezusa od naszych decyzji. Zobaczcie, jak to czasami wybrzmiewa w rozmaitych zdaniach, sentencjach, piosenkach. Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia. Coś mi się od życia należy. Nie bądź taki święty. Nie przesadzaj. Zły robi wszystko, by nas oddalić od Ewangelii, od radykalizmu ewangelicznego. Od błogosławieństw, o których Jezus mówił. Od posłuszeństwa, od ubóstwa, od czystości, od wierności. Jeszcze jeden temat. Nie pozwala nam właściwie oczekiwać Jezusa i powtórnego przyjścia. Tym tematem jest idealizm, utopia, fałszywe rozumienie Królestwa Bożego, szczęścia, błogosławieństwa. Otóż często utożsamiamy szczęście z zaspokojeniem przyjemności. Tak świat właśnie patrzy na szczęście i miłość. Tymczasem szczęście jest związane z miłością, która karmi się ofiarą. Szczęśliwym jest człowiek, który kocha prawdziwie, nie egoistycznie. Błogosławieństwo Boże natomiast jest wszędzie tam, gdzie Pan prowadzi nas do zjednoczenia z Nim samym. Czasami nas zawraca z drogi grzechu, wówczas choć boleśnie to odczuwamy, to też jest wyraz Jego błogosławieństwa. A jeśli chodzi o idealizm i utopię, czasami myślimy, że jak jesteśmy blisko Boga, to nie będzie w naszym życiu cierpienia. To też się bardzo często zdarza katolikom. To jest tak, modlę się do Pana Boga, żeby mnie uwolnił od cierpienia. Ja się mam prawo modlić o uzdrowienie, ale to nie będzie tak, że w moim życiu nie będzie żadnego cierpienia. Nam się wydaje czasami, że jak jesteśmy blisko Boga, to cierpienie będzie daleko. Może trud, owszem, będzie, ale też będzie jakiś inny, że wszystko będzie nam się po ludzku układało. Nie to nam jednak Pan obiecuje. Sam mówi, że jeśli kto chce iść za Nim, ma zaprzeć się samego siebie, wziąć krzyż i naśladować Go. Nie ma innej Ewangelii. Nadto posyła nas, zobaczcie to hasło, które nam towarzyszy, to główne hasło, posłani pokoju Chrystusa. Jesteśmy posłani, apostello, posyłam was jak owce między wilki, Jezus mówi. Nie posyła tak nas delikatnie, jak owce między wilki. Mówi o znakach czasu, które im bliżej są Jego powtórnego przyjścia, będą coraz trudniejsze. Pięknie jest myśleć, że może nam się to wszystko na ziemi poukładać, że wszystko będzie pięknie, że będzie zawsze pokój, że nie będzie chorób, ale to jest idealizm. To jest utopia. Im bliżej będzie powtórnego przyjścia, będzie coraz trudniej. To Jezus zapowiadał apostołom. Czy wobec tego ja wierzę Jezusowi? My często z takim idealistycznym podejściem nawet się modlimy, jakbyśmy chcieli stworzyć raj na ziemi. Nie to, że nie mamy się modlić o pokój, o przemianę serc. Trzeba się modlić. Ale głównie o nawrócenie, zadośćuczynienie za grzechy, modlić się o zbawienie ludzi, jak to mówi święty Paweł, dopełniać braki udręk Chrystusa dla zbawienia świata. A znaki? Znaki są. Będą nam towarzyszyły. Mamy je czytać. Mamy wyciągać wnioski. Mamy stawać z wiarą wobec nich. Różnych odejść. Również kapłanów. Zamętu w kościele. Fałszywych proroków. Coraz więcej tych fałszywych proroków. Czasami nie wiemy, kogo słuchać. W internecie namnożyło się na YouTubie tych ewangelizatorów. Czasami nie wiadomo, kto mówi, kto jest prawdziwy. Umieć czytać. Również ten znak, że odwrócą się od nas najbliżsi, gdy trwamy w Ewangelii, gdy jesteśmy jednoznaczni, Nie o to, nie taki, że ja się od nich odwracam, ale że oni zaczynają mnie prześladować, odrzucają, odwracają się ode mnie, dlatego że ja jestem jakiś taki, no właśnie, jaki ewangeliczny bardziej, że tak jestem częściej na mszy świętej, że chwytam różaniec, że jestem na adoracji, że idę na pielgrzymkę. Będą nas wytykać palcami, jak owce między wilki. Oczywiście trzeba nam sobie robić rachunek sumienia, czy w tym, co inni mówią o mnie, nie ma racji. Więc ciągle mam się nawracać do Pana. Czasami ktoś mi wytknie coś zewnętrznego, jak żyję, to powinienem sobie zrobić rachunek sumienia. I choć dużo w tym bólu odrzucenia, niezrozumienia, a także bólu w nas z powodu odejścia naszych bliskich od Boga, my nie mamy przestać się troszczyć o ich zbawienie. Jaki jest wielki ból rodziców, których dzieci odchodzą od wiary. To jest większy ból niż odejście od zmysłów swojego dziecka. Nie mamy się zamknąć w takim myśleniu, że nic nie mamy do zrobienia więcej. Ja mam się dalej troszczyć o ich zbawienie. To jest właśnie właściwe oczekiwanie na przyjście Pana. Przypomnijmy sobie, co było w Fatimie, te prośby kierowane do dzieci. Właśnie o nawrócenie grzeszników, zadośćuczynienie za ich grzechy. Ile takich pokut zadawały sobie dzieci, a one były naprawdę wielkie, te pokuty. Tak jak na te dzieci, no, porównując z tym, co one mogły znieść, to były ogromne pokuty. Same sobie to brały na siebie, żeby pomagać innym się nawracać. Taka duchowa łączność, takie zadośćuczynienie, takie połączenie ofiary z ofiarą z Jezusa Chrystusa. Zatem dla nas jest droga odwracania się od grzechów własnych, pokuty, zadośćuczynienia, a wszystko ma się odbywać w klimacie nadziei i radości. I to jest też coś bardzo ważnego. Ja nie mam czekać na Pana Jezusa w strachu, w lęku. Jezus do mnie mówi, to są Jego słowa. Gdy to wszystko się dziać zacznie, wszystkie znaki, nabierzcie ducha i podnieście głowy, bo zbliża się wasze odkupienie. To nie są moje słowa. To są słowa Jezusa. Wierzysz w to? Może będzie tak, że doczekamy się tego momentu, żyjąc na ziemi, a może to będzie choćby brama naszej śmierci, za którą spotkamy się z Jezusem. Co mu powiemy? Co on nam powie? A gdyby to miało być dzisiaj, teraz, czy pozostaje coś jeszcze do zmiany, poprawy, zwłaszcza w relacji z Nim, w miłości? Ojciec Badeni, świątobliwy dominikanin, który umarł w opinii świętości, mawiał, że całe życie jest nowicjatem przed śmiercią i że ten dzień powinien być najszczęśliwszym dniem. Tak też patrzyła na ten dzień Chiara Corbella Petrillo, ta służebnica Boża, o której, no właśnie, czytamy lekturę. Podczas pielgrzymki do Medjugorje, gdy była już bardzo chora, Chiarze udało się spotkać Iwana, jednego ze świadków objawień. Oto spotkanie wystarała się jej mama. Chiara nie wiedziała, jak się przedstawić, ale jak zwykle najlepsza okazała się prostota. Wówczas zapytała Iwana, gdybyś mógł od razu odejść do Matki Bożej, poszedłbyś? Tak, odpowiedział Iwan. Dziękuję. Chiara nie chciała nic już wiedzieć. o niczym więcej rozmawiać. Myślę, że miejsce, gdzie jej dzieci, Maria Grazia Letizia, Davide Giovanni już się znajdują, jest piękne i że tam jest lepiej, zupełnie Chiarze wystarczyła. Nie miała więcej pytań. Jakie ty masz pytania? O co byś zapytała dzisiaj Jezusa w związku z Jego przyjściem albo z Jego przychodzeniem? Nie wiem, czy już jest teraz taki moment, że już za chwilę dochodzimy do postoju, ale gdyby ktoś chciał jeszcze się podzielić naszym swoim przeżywaniem wieczności, jakie ma doświadczenie w związku z dzisiejszym tematem, to zachęcam. A może to będzie tak, że to będzie taki temat, który będzie drążył serce, drążył sumienie. Może pojawiły się jakieś pytania bardzo intymne, które chciałbym Jezusowi zadać. Warto je zadać i słuchać tego, co będzie mówił do waszych serc. Amen.